Minęła godzina 16. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w popołudniu wnet. Do wyborów pozostało 23 dni, 14 godzin i 58 minut. Za chwilę minut zostanie 57. Wybory mamy zapasem. Zobaczymy, co słychać w polskiej kampanii wyborczej. Dzisiaj dzień, muszę Państwu przyznać, dość jałowy, więc jeżeli Państwo nie śledzili z napięciem wszystkich wydarzeń z polityki krajowej, wszystkich komunikatów polityków wydawanych przy okazji wyborów i kampanii wyborczej, to niczego Państwo nie stracili. Być może jedynym zaskakującym elementem jest apel, jaki wystosował przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna na dzisiejszej konferencji prasowej do Jarosława Kaczyńskiego i powiedział następujące słowa. To jest mój apel do prezesa Kaczyńskiego, żeby w sprawie tych, którzy używają języka nienawiści, wzywają do nienawiści, żebyśmy wspólnie powinniśmy powiedzieć dość. Tak koncyliacyjnie mówił Grzegorz Schetyna, no i zachęcał do współpracy w tym elemencie prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem mamy stanowisko dotyczące jednej z serii spotów Nie świruj, idź na wybory. To jest, jeżeli Państwo nie wiecie, to jest taka akcja w internecie, która ma zachęcać do głosowania pod tym dość kontrowersyjnym hasłem. Mamy stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który w tym piśmie, które wydał zarząd główny tego stowarzyszenia, możemy te następujące słowa przeczytać. Stanowczo prosimy i apelujemy o rozwagę i poszanowanie godności osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi, mierzącą się z nimi nierzadko nasi znajomi. Mierzymy się także my i nasi bliscy, tak napisał zarząd główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w swoim oświadczeniu. To jest chyba najlepszy komentarz do akcji, którą rozkręcili aktorzy i celebryci związani bardzo silnie z opozycją liberalną. Mamy oficjalne potwierdzenie, przetasowanie w rządzie. Jutro rano ma się odbyć zaprzysiężenie nowego ministra finansów, a będzie nim stary minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. O tym dzisiaj poinformował na swoim profilu na Twitterze Piotr Müller, czyli rzecznik rządu. I tak tuż pod koniec kadencji będziemy mieli piątego ministra finansów. Dzień nam także przyniósł informację, kiedy nasz kandydat na komisarza w Unii Europejskiej będzie przesłuchiwany przez odpowiednią komisję Parlamentu Europejskiego i to się wydarzy 1 października. Wówczas Janusz Wojciechowski stanie przed Komisją do spraw Rolnictwa i będzie odpowiadał na pytania, jak sobie wyobraża dalszy rozwój wsi i rozwój produkcji rolnej w Unii Europejskiej. No i mamy informacje także z polityki zagranicznej. Andrzej Duda i Donald Trump spotkają się w Nowym Jorku. To jest w zasadzie już potwierdzone, że w poniedziałek 23 września, czyli zaraz po weekendzie, dojdzie do spotkania między prezydentami Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem. Rozmowy odbędą się na zgromadzeniu ogólnym ONZ. Tak poinformował dziennikarz Do Rzeczy i Wirtualnej Polski Marcin Makowski. To jest i to był przegląd krótkich informacji z tego, co nam przyniósł dzień w polityce. Dzisiaj, 19 września, teraz zagra i zaśpiewa zespół Blondie, a zaraz potem przejdziemy do omawiania szczegółowo, co właściwie piszczy w naszej kampanii wyborczej i co właściwie oznaczają propozycje i obietnice konkretnych partii politycznych w zakresie polityki społecznej i gospodarczej, ale to za chwilę. 9 minut po godzinie 16 słuchają Państwo popołudnia wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie i na www.wnet.fm. I już za chwilę, mam nadzieję niedługo, na odpowiedniej częstotliwości we Wrocławiu, czyli pozdrawiamy szczególnie gorąco Dolny Śląsk. W studiu gość profesor Józefa Hrynkiewicz, socjolog, Uniwersytet Warszawski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To może zanim wejdziemy w te meandry polityki społecznej, to jeszcze trochę o kampanii wyborczej. Panie profesor kandyduje z trzeciego miejsca na Podkarpaciu. Jak tam ta kampania wygląda? Bo tam zdaje się bastion Prawa i Sprawiedliwości. Każdy powinien być o wynik spokojny.
Bardzo, bardzo aktywnie przebiega kampania. No, ona nie przebiega jednak spokojnie, dlatego że jest 15 mandatów w okręgu 23, z którego startuje.
To jeszcze podajmy miasto, żebyśmy mieli
Rzeszów.
Z Rzeszowa.
Rzeszów, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, więc Dębica, to są te miasta, czyli zachodnio-północna część województwa województwa podkarpackiego. No i na naszej liście, liście Prawa i Sprawiedliwości, jest 30 kandydatów. Każdy ważny, każdy dobry.
W Wielkopolsce pewnie politycy Prawa i Sprawiedliwości konkurują z politykami Platformy albo PSL-u, albo Lewicy, podobnie z Warszawie, w Zachodniopomorskim, w Dolnośląskim, w Rzeszowczyźnie. Państwo trochę między sobą walczycie.
No głównie między sobą, dlatego tam niektórzy dopuszczają się na przykład niszczenia moich banerów w Dębicy albo w Ropczycach. Ale i w Sędziszowie.
Bo się rzadko o tym mówi, a najgorszym wrogiem jest przyjaciel z listy.
Przyjaciel z listy, który prawda, no potrafi też być bardzo, bardzo nieprzyjemny, mówić źle, co niestety nie jest dobrze przyjmowane przez wyborców, bo wyborcy nie chcą o tym mówić.
A jak to potem się przekłada na działanie polityczne?
No potem jak się skończą wybory, wiadomo kto dostał mandat, po pewnym czasie oczywiście, bo to jeszcze te jakby oczywiste miejsca są od razu wiadome, a te, które nie są jeszcze wiadome, no potem wszyscy współpracują. W każdym razie potem zapanuje harmonia i przyjaźń.
Ale jest ten
w zespole.
Miesiąc, dwa miesiące dysharmonii.
Pozornie nie. Zresztą do mnie nikt złego słowa nie powiedział nigdy osobiście, choć inni mi donoszą o tym, ale ja tego też nie słucham. No ale staram się po prostu przekonać wyborców, żeby głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, bo rozpoczęliśmy ważne programy realizować i chcielibyśmy je umocnić i rozszerzyć.
A to jest specyfika Podkarpacia, że kandydaci z tej samej listy siebie zwalczają? Czy to jest po prostu logika polskiego systemu politycznego, że zawsze tak jest, że na jednej liście bardzo silnie się konkuruje, czasami kosztem sukcesu całej listy?
Myślę, że na wszystkich jest to specyfika całości wyborów, dlatego że na przykład w kampanii do Parlamentu Europejskiego najwięcej głosów z tej koalicji platformijnej zdobyła pani, która była na końcu listy. Wobec tego musiała jakby
przeskoczyć wszystkich dziewięciu pozostałych kandydatów koalicji europejskiej na listach. Mowa o pani Łukaciejewskiej, która pochodzi z Podkarpacia,
księgowa,
gdzieś tam z
Soliny. Księgowa z Bieszczad.
Z powiatu solińskiego. Pani profesor ma trzecie miejsce, więc jest łatwiej. Mandatów jest 15, więc raczej głowa powinna być spokojna, żeby tą prozę polityczną przeżyć.
Łatwe jest tylko pierwsze miejsce, a wszystkie pozostałe miejsca wymagają bardzo intensywnej pracy. Ja też tę pracę wykonuję i spotykam się przede wszystkim na wsi, we wsiach różnych powiatów, które są w tym okręgu 23 i dowiaduję się o bardzo, bardzo ciekawych sprawach, których nie widziałam, a także jest to dla mnie inspiracja do ujmowania pewnych zagadnień w programie Prawa i Sprawiedliwości.
Program został ogłoszony w ubiegłą sobotę, 234 strony, dość gęsto zapisane, może nie maczkiem, ale inaczej niż programy innych partii, są hasła i dużo pustych przestrzeni. Tutaj mamy zwarty tekst, w tym programie jest ręka pani profesor, są akapity napisane.
No trochę jest mojej ręki. W każdym razie, jeśli chodzi o pewne diagnozy, to niewątpliwie widzę tam moją rękę, ale także pewne działania, które były rozpoczęte w kadencji, która dobiega teraz końca, gdyż po prostu bardzo wiele spraw, także w poprzednim programie, sugerowałam do ujęcia w tym programie. Obecny program jest programem jakby trochę łatwiejszym. Wtedy musieliśmy skonstruować od nowa jakby i podjąć pewne działania, których do tej pory w polskiej na przykład polityce społecznej w ogóle nie podejmowano, w ogóle nie uprawiano polityki społecznej. Były jakieś tam dość oderwane działania i po raz pierwszy w poprzedniej kadencji skonstruowaliśmy rzeczywiście program, zwarty program polityki społecznej, gdzie podstawowym podmiotem tego programu jest rodzina. I wokół rodziny zawierają się wszystkie te poszczególne programy. I tam są przede wszystkim ujęte, co jest bardzo teraz już systemowo. Myśmy niedawno wydali w Rządowej Radzie Ludnościowej, której przewodniczę od blisko 3 lat. Myśmy niedawno wydali taką pracę, polityka fazy życia rodziny, a polityka społeczna i mniej więcej według tego schematu przebiega ten, ułożony jest ten program, ponieważ on obejmuje po pierwsze wszystkie fazy życia rodziny, od powstania rodziny, która powstaje aktem zawarcia małżeństwa, ale przede wszystkim w związku z powiększeniem się rodziny, a więc pojawieniem się w tej rodzinie dzieci. A później mamy wszystkie te fazy, kiedy ta rodzina przechodzi aż do starości, ponieważ nawet to, co piszemy, jeśli chodzi o seniorów w tym programie, to także jest powiązane z rodziną, a po drodze jest oczywiście wychowanie dzieci, po drodze jest edukacja, po drodze jest usamodzielnienie, jest przejście do dorosłości tych dzieci, prawda? Jest wychowanie, opieka nad dziećmi, wychowanie dzieci, ale także bardzo silnie uwzględniamy różnice rodzin, patrząc na to, że w rodzinie może pojawić się na przykład dziecko niepełnosprawne i tutaj jest bardzo szeroki program, że ta rodzina może będzie zobowiązana do opieki nad osobami starszymi, które stają się z wiekiem po prostu zwyczajnie także niesamodzielne i ta opieka musi być. Więc mamy tutaj, krótko mówiąc, nie tylko bardzo dokładnie już wymienione wszystkie wartości, na podstawie których polityka społeczna jest oparta, takie jak godność człowieka, jak wolność, solidarność, jak sprawiedliwość, równość, ale także mamy rozpisane to na poszczególne fazy życia rodziny. I to jest, a także na poszczególne jakby zidentyfikowane potrzeby rodziny, związane na przykład z dochodami, prawda? Dochody to jest ta ważna bardzo część. Te dochody, do tych dochodów wielokrotnie się wraca, bo te dochody są zarówno z pracy, i tutaj wyraźnie jest pokazany kierunek, jak ta praca będzie lepiej wynagradzana niż była dotychczas.
To pani profesor wywołała ten pierwszy, chyba najważniejszy, najbardziej medialny punkt programu Gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości, czyli podniesienie płacy minimalnej. Niektórzy mówią skokowe, gwałtowne, zbyt szybkie.
Ono nie jest skokowe, bo ono jest po mniej więcej po 300-350 zł rocznie.
Czy to do tej pory było 100-150.
No tak, ale czy to jest jakiś wielki skok?
No dwukrotnie więcej, pani profesor.
No troszkę więcej, ale też proszę zauważyć, że dzisiaj Główny Urząd Statystyczny ogłosił wzrost wynagrodzeń i te wynagrodzenia wzrosły jednak o prawie 6%, prawda? Wobec tego miesiąc do miesiąca, biorąc poszczególne lata, wobec tego te wynagrodzenia rosną. A więc skoro rosną wynagrodzenia, to znaczy, że także najniższe wynagrodzenia powinny rosnąć. Dlaczego najniższe? No bo jeśli wzrosną najniższe, to będą wzrastały następne wynagrodzenia.
Ja tutaj często to pytanie zadaję politykom Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego państwo tego nie realizowali w pierwszej kadencji. Wtedy było zapisane sztywne połączenie płacy minimalnej z połową płacy średniej. W tej chwili jest 46% i przez te 4 lata państwa rządów w tym aspekcie nic się nie zmieniło.
Nie mieliśmy pewności. Nasze działania w poprzednim programie były bardzo ostrożne. Bardzo ostrożne.
Zbyt ostrożne, jeśli chodzi o płacę minimalną, pani zdaniem?
No może niezbyt ostrożne, ale w każdym razie bardzo rozsądne. Dlatego, że wszystko było wyliczone i były pewne takie zakładki, zapasy, które dawałyby, gdyby coś się nie powiodło. Na szczęście, bo przecież nie wiedzieliśmy, czy ta administracja skarbowa będzie taka sprawna, prawda? Przyszedł pan minister Banaś i naprawdę zrobił tam porządek, ale widzimy już, że tam jeszcze jest dużo do zrobienia, prawda? Więc to były, też nie wiedzieliśmy, czy bezrobocie, które było wysokie, czy to bezrobocie tak bardzo spadnie. Po prostu to nie jest tak, czy płace będą wzrastały. One wzrastały oczywiście przez cały ten czas, więc to wszystko bardzo, bardzo ograniczało taką odwagę w działaniu po prostu.
To działanie teraz jest odważne, bo chociażby pani minister Emilewicz, czyli minister przedsiębiorczości i technologii, mówi, że być może jest zbyt odważne.
No pani minister może ma małe doświadczenia w rządzeniu i małe doświadczenia w gospodarce.
4 lata jest najpierw wiceministrem, teraz ministrem przez prawie 2 lata.
No tak, ja wiem, ale może może jej się wydaje.
Niepotrzebnie się martwi, bo przedsiębiorcy też się martwią i związki przedsiębiorców przeróżne mówią, że to będzie kłopot, zwłaszcza tych małych przedsiębiorstw.
Wszyscy się martwią, ponieważ przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy państwem biednym i że jesteśmy biednymi ludźmi, którym nic się nie należy. Tymczasem my tutaj, powiedziałabym z taką właściwą odwagą, podejmujemy pewne zadania, które będą dawały Polsce i Polakom, będą dawały szansę na to, żeby wyjść z zakrętego kręgu uzależnienia, takiej braku takiej suwerenności gospodarczej, którą mieliśmy zawsze, mieliśmy przez wiele dziesięcioleci, i być po prostu wolnym państwem, który daje szansę na bardzo aktywne działanie, na wyzwolenie przedsiębiorczości przede wszystkim młodym ludziom. I to jest w tym bardzo cenne, poza oczywiście dobrze skonstruowanym zespołem wartości i podmiotów, które są tu wymienione stale. Rodzina.
Która, tak jak państwo piszą w programie i mówią w przemówieniach chociażby ustami pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jest zagrożona. Że jest wojna przeciwko rodzinie wytoczona.
Wojna przeciwko rodzinie jest rzeczywiście i mamy tutaj bardzo dużo różnych, bardzo silnie finansowanych przez różne środowiska międzynarodowe, bardzo dużo różnych ideologicznych zawirowań, które są skierowane przeciw rodzinie. I to widzimy wyraźnie. Cała ta wielka akcja gender, cała wielka ta akcja LGBT, wszystkie te działania, które przeciwdziałają rodzinie. Także to, co było związane z pewnym porządkiem ekonomicznym, z tym, co stało się w Polsce w okresie transformacji, szczególnie w pierwszym jej okresie, kiedy pracodawcy po prostu i gospodarka kompletnie nie liczyła się z rodziną, z obowiązkami rodzinnymi, z tym, że Polacy są o tyle inni, że wszystkie badania pokazują od, nie wiem, 70 lat, że najważniejszą wartością dla Polaków, starych, młodych, jest rodzina po prostu. Rodzina, wspólne wychowywanie dzieci, rodzina taka, jaką jest rodzina, czyli złożona z matki, ojca, dzieci, ale także ten krąg rodzinny, który zawsze ubezpieczał po prostu tę rodzinę nuklearną. A więc to, co jest wokół tej rodziny, czyli rodzina matki, rodzina ojca, to są ci, którzy już doszli do zaawansowanego wieku, więc dziadkowie, taka szersza wspólnota rodzinna. To w Polsce było zawsze ważne. I wtedy po prostu, kiedy zaczęto w Polsce, w latach przecież 90., wprowadzać kapitalizm taki z początku wieku XIX, jeszcze sprzed tego okresu, kiedy państwo zaczęło ingerować w wolny rynek, przypomnijmy, to 1834 roku, pierwsza taka zdecydowana ingerencja i taka ważna bardzo instytucja polityki społecznej powstaje, gdzie w Anglii, która była ojczyzną przecież liberalizmu, to była ochrona pracy.
No zresztą, kiedy odradzała się, cały czas świętujemy. Pamiętamy, jesteśmy w tym okresie kilkuletnim świętowania stulecia odzyskania niepodległości, które skończy się dopiero wraz z setną rocznicą powstań śląskich. To przecież odrodzenie się państwa niepodległego także przyniosło znaczne zdobycie socjalne, czyli dzień pracy odpowiednio normowany, odpowiednie normy pracy, tego, czego wszystko, zaborcy nie tak, bardzo chcieli wprowadzić.
Wszystko to było zapisane w dekretach, które co drugi dzień podpisywał naczelnik państwa Józef Piłsudski, ale przecież on ich nie pisał. Tylko w roku 1910 powstaje Biuro Pracy Społecznej, w której przygotowuje się oczywiście wszystkie dekrety na czas niepodległości, projekt konstytucji, przygotowuje się kodeks handlowy, przygotowuje się także ustawę o pomocy społecznej, ordynację wyborczą, więc wszystko to było przygotowane i można było to wprowadzić. I nagle przychodzimy rok 90, rozpoczynamy transformację i dowiadujemy się, że to wszystko, co było osiągnięciem Europy od XIX wieku cała polityka społeczna to jest jakiś socjalistyczny wymysł.
Teraz ta polityka...
Trwamy w tym przekonaniu, niektórzy moi koledzy trwają do dzisiaj w tym przekonaniu.
Chociaż świat ekonomiczny bardzo silnie się zmienił i rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak rozumiem, realizuje tą politykę społeczną bardzo silnie, to przejdźmy do szczegółów, bo duże emocje rozpala zniesienie limitu 30-krotności średniej miesięcznej pensji na składki ZUS-owskie.
Ponieważ byłam przy tym, jak to wprowadzano,
to weźmy dlaczego i o co chodzi w tym limicie.
Wprowadzano to wtedy, żeby zachęcić tych, którzy więcej zarabiali. Wprowadzano to w połowie lat 90., kiedy dyskutowano o otwartych funduszach emerytalnych i wraz z otwartymi funduszami emerytalnymi wprowadzono, żeby osoby więcej zarabiające po prostu nie protestowały przeciwko tym otwartym funduszom emerytalnym. Moim zdaniem to jest niedobre rozwiązanie, które zastosowano wtedy i teraz przechodzimy do tego rozwiązania, które jest prawidłowe. Dlatego, że od roku 2009 mamy kapitałowy system wyliczania wysokości emerytury. On jest oczywiście ograniczony do 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia, ale przez cały okres pracy, przez cały okres kariery zawodowej. Bardzo rzadko zdarza się, że ktoś zarabia więcej przez całe życie niż 2,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Więc ja pamiętam, że zarabiałam dużo przez chyba 4 lata, a tak zarabiałam bardzo mało.
W tej chwili ta 2,5-krotność to jest około 13 tysięcy.
2,5-krotność to jest 13 tysięcy i bardzo...
Przez całe życie musiałby zarabiać dzisiejsze 13 tysięcy złotych.
10, 13, potem 15 pewnie będzie tysięcy, co naprawdę bardzo, ale to bardzo rzadko się zdarza. Poza tym, jeśli w pewnym okresie płaci wysoką składkę, w innych okresach płaci niższą składkę, no ale zakładamy, że całe życie będzie ktoś zarabiał, prawda, tak. To potem, jak przychodzi do wyliczenia emerytury, to ta emerytura wyliczana jest od 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia, ale przez całe życie. Więc to, że przez pewien czas płacę, to nic na tym nie tracę, tylko wtedy ta część, którą płacę w tym czasie, jest doliczana do tych okresów, kiedy ktoś zarabiał mniej. Więc naprawdę pan przewodniczący Duda z panią Bochniarz nie muszą się przeciwko temu bardzo buntować i chętnie im wytłumaczę, że to jest dla nich też korzystne.
Przecież oni bardzo się lękają, że są dwie strony, to się lękają i związkowcy, i też znowu wyławam tutaj panią minister Emilewicz, która mówi tutaj otwarcie, o ile przy płacy minimalnej mówi o pewnych zastrzeżeniach, to mówi otwarcie, że jest przeciwniczką zniesienia limitu i swoje ma dwa rodzaje argumentów. Po pierwsze, że to uderzy w najbardziej utalentowane jednostki i może wzmóc element drenażu mózgu, że ci najbogatsi, najzdolniejsi wyjadą, będą musieli więcej płacić na ZUS, a po drugie, że sam ZUS na tym straci za kilkanaście lat, 20-15, bo będzie musiał z tych wyższych składek wypłacać znacznie wyższe emerytury.
Naprawdę deklaruję, że wszystkie te osoby gotowa jestem przeszkolić, pokazać im na wykresach, na tablicach, że tylko z tego skorzystają i nikt na tym nie straci. Nikt na tym nie straci. Poza tym system ubezpieczenia społecznego oparty jest na zasadzie solidarności społecznej. Solidarności. A ta solidarność nakazuje nam, wtedy kiedy mamy możliwość, powinniśmy płacić tyle, ile możemy płacić, a dostaniemy tyle, ile nam się będzie należało.
Tylko, że ZUS musi się bilansować w pewnym momencie.
Nie musi się bilansować i to jest też następna legenda, która krąży wokół ZUS-u. Kiedy powstawały ubezpieczenia społeczne w latach 80., wcześniej opracowali Francuzi na początku XIX wieku podstawowe założenia dla ubezpieczenia społecznego. Wówczas 1/3 płacił pracownik, 1/3 składki płaciło państwo i 1/3 płacił pracodawca. Dzisiaj w systemie niemieckim państwo dopłaca 20%. Trochę mniej.
A my dopłacamy ile obecnie?
A my dopłacamy niespełna 20%.
i w pewnym momencie przyjdzie 13. emerytura na stałe dla każdego, 14. nie wiadomo czy na stałe, czy jednorazowo, wiadomo, że nie dla każdego. Ten fus jest coraz bardziej przez państwa, no coraz większe wymagania państwo wobec ZUS-u wystosowujecie.
Jeżeli jest bardzo dużo, bardzo niskich świadczeń emerytalnych, one są tam z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że wiele osób mało zarabiało przez całe swoje życie i z tego wyliczenia kapitałowego wynika tak niska emerytura. I drugi powód jest taki, że osoby, które prowadziły działalność gospodarczą albo pracowały na umowach śmieciowych, albo były samozatrudnione, płaciły jak najniższe składki. I dzisiaj z tego wyliczenia kapitałowego wynika taka emerytura. To jest bardzo trudne zagadnienie, ponieważ ci ludzie doszli już do wieku emerytalnego, niektórzy do późnej starości i w związku z tym państwo zobowiązane jest tak ukształtować emeryturę, aby jej wysokość wystarczała na pokrycie podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Mieszkanie, ubranie, jedzenie, leki. To są te potrzeby, które muszą być zaspokojone. Czy chcemy, czy nie chcemy.
I po to jest 13, po to jest 14 emerytura. Pani profesor, skoro już miała udział w tworzeniu tego programu, wie, czy 14 to jest jednorazowe świadczenie w roku 2021, tak jest w programie, czy to będzie już na stałe kolejne
14 emerytura, zobaczymy jakie będą ustawy, bo ponieważ możemy poważnie mówić o wszystkich tych rozwiązaniach, które są zaproponowane, poza 13 emeryturą, która jest już opisana i obejmuje absolutnie wszystkich, którzy pobierają świadczenia, czy to renty, czy emerytury. Natomiast jeśli chodzi o 14 emeryturę, zakłada się, że będzie ona dotyczyła osób pobierających niższe świadczenia, a więc tych emerytów i rencistów, którzy pobierają istotnie niższe świadczenia.
O jakim procencie emerytów i rencistów możemy powiedzieć?
W tej chwili, jak państwo planujecie? W tej chwili rozważa się, że ma być to 2000, ci, którzy pobierają 2900 zł, ale nie pobierają tyle, tylko mają po prostu takie tak wyliczone świadczenia. Każde świadczenie jest oczywiście brutto wyliczone, ponieważ...
Ale to i tak jak na polskie warunki bardzo dużo. Wiele osób chciało mieć 2900 zł uposażenia emerytalnego.
To myślę, że z tego wynika 2200-2000, między 2200 a 2300.
Na rękę.
Na rękę, tak. Wobec tego sądzę, że pewnie zacznie się od tych najniższych i będziemy powoli zmierzać do wyższego. Trzeba też pamiętać, że wzrost wynagrodzeń, likwidacja umów śmieciowych powoduje wzrost także dochodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także mniejsza liczba rencistów, ponieważ nacisk na warunki pracy, na polepszenie warunków pracy, na bezpieczeństwo pracy skutkuje tym, że jest mniej rencistów.
To jeszcze na chwilę służba zdrowia, bo to jest też obszar, którym się pani ostatnio zajmuje w ostatniej kadencji.
No, jestem od 8 lat w Komisji Zdrowia, także, a wcześniej bardzo się tym interesowałam, bardzo wiele lat współpracowałam ze świętej pamięci panem profesorem Religą. Tam staraliśmy się wprowadzić pewne rozwiązania i sądzę, że tam po prostu to wymaga przeorganizowania. To nie jest tak, że my mamy już tak bardzo mało lekarzy, mamy tak bardzo mało pieniędzy, mamy tak bardzo mało tam wyposażenia. Ja myślę, że tam szwankuje przede wszystkim takie bardzo rozsądne zarządzanie.
A to udało się w tej kadencji rozwiązać, bo prezes Jarosław
Niestety
Kaczyński mówi
się.
Tylko o pieniądzach. Mówi o tym tylko, że idziemy do tych 6% PKB wydawane na publiczną służbę zdrowia i to jest w zasadzie tyle, jeśli słyszymy o służbie zdrowia.
I do tego dojdziemy, na pewno mamy ustawę, która tak stanowi, ale prezes mówi więcej, że my przekroczymy 6% i jak wprowadzaliśmy te 6%, to ośmieliłam się na bardzo dużym zebraniu powiedzieć, że to jest za mało. I to rzeczywiście jest za mało. Tylko musimy tu bardzo wiele rzeczy przeorganizować.
Tylko, że tam nie ma właśnie mowy o reorganizacji. W zasadzie nie ma mowy o tym, żeby tą służbę zdrowia jakoś rewolucyjnie usprawnić.
Ja myślę, że żaden dział w polityce społecznej nie lubi rewolucji. Tutaj także nie powinno być rewolucji. Natomiast powinien zapanować rozsądek. Żaden szpital powiatowy nie jest kliniką po prostu, prawda? A klinika nie jest szpitalem powiatowym. I tutaj trzeba będzie dojść do podzielenia pewnych funkcji po prostu. I to jest bardzo ważne. No sam pan zrozumie, że w szpitalu powiatowym, jeżeli jest jeden neurochirurg, to nie można otwierać oddziału neurochirurgicznego, prawda?
A dlaczego tak się robiło?
No dlatego, tak się robi? Dlatego, że starosta chce się pochwalić, że ma 20 oddziałów u siebie, prawda? I tutaj trzeba się zastanowić, jaka pomoc powinna być udzielana na poziomie powiatu, na poziomie województwa, czy wreszcie pomoc tam już bardziej skomplikowana, która powinna być udzielana w klinice po prostu. I ta klinika powinna też dobrze działać.
W tym boju ze służbą zdrowia, z jej jakością, po pierwszej kadencji rząd PiS-u wychodzi z tarczą czy na tarczę?
Ja myślę, że środowisko medyczne jest bardzo dobrze zorganizowane, ale bardzo mnie boli to, że ono jest zorganizowane, tylko no, okazuje się, że w jednym celu, przede wszystkim poprawy swoich dochodów. Natomiast my nie mamy tego, co jest we wszystkich systemach ochrony zdrowia, nie mamy oceny jakości usług medycznych. Poza tym w Polsce przyjęto zasadę finansowania per capita, czyli zapisuje się pan do lekarza, on nigdy pana nie widział, ale pobiera wynagrodzenie za to, że pana leczył. A pan nagle z jakąś bardzo zaawansowaną chorobą już pojawia się w klinice, a lekarz pierwszego kontaktu nigdy pana nie leczył. My musimy zacząć płacić nie za procedury, bo się płaci za procedury, tylko za rzeczywiste leczenie. I za rzeczywistą opiekę lekarza pierwszego kontaktu nad tymi, którymi się opiekuje.
Ale do tego potrzebny jest dobry, być może cyfrowy system kontroli i rozliczania świadczeń służby zdrowia.
Powoli do tego dojdziemy, choć bardzo, ale to bardzo niechętnie przystępuje ochrona zdrowia. Ale proszę zobaczyć, wprowadzono elektroniczne zwolnienia lekarskie, elektroniczne recepty. I wszyscy mówili, że nie będą, że nie będzie niemożliwe, że w ogóle nic się nie da. Zostało to wprowadzone w Polsce w ciągu pół roku. Niemcy powiedzieli, że oni wprowadzą to w ciągu 4 lat. Proszę bardzo. Wobec tego da się, jeśli ktoś chce, jeśli ktoś naprawdę wie, co chce zrobić, to powoli będzie robił. I ja myślę, że będziemy także mieli wreszcie rejestry, gdzie będziemy dokładnie mieli zapisane, że byłam u lekarza tego i tego dnia z takim i takim dolegliwością, że wykonano takie badania, zastosowano takie leczenie, które było skuteczne bądź nieskuteczne. I będą wszystkie wyniki badań i lekarz będzie mógł po prostu obejrzeć, w jakim kierunku moje zdrowie się rozwija albo zwija. I to jest bardzo ważne, ale do tego musimy powoli dojść.
To jest główny punkt ciężkości w następnej kadencji dla rządu, to jest służba zdrowia?
Ochrona zdrowia jest bardzo ważną dziedziną. Ochrona zdrowia w Polsce ma złą opinię i moim zdaniem trochę słusznie, ale trochę też niesłusznie, ponieważ wiele się w tej ochronie zdrowia zmienia, ale nie na tyle dużo, żeby po prostu było to odczuwalne. Chociaż jest bardzo wiele spraw, które można załatwić naprawdę w bardzo prosty sposób. Choćby to, że trzeba rejestrować się do lekarza na podstawie zgłoszenia telefonicznego. Że lekarz pierwszego kontaktu, który wydaje skierowanie, jego sekretarka umawia, daje skierowanie do specjalisty, umawia z tym specjalistą i zawiadamia, kiedy umówiła. Wobec tego, no najprostsza rzecz, którą możemy zrobić, to, że wszystkie badania, które wykonujemy, badania diagnostyczne są na naszym koncie pacjenta i po prostu nie musimy ich powtarzać wielokrotnie.
Sprawy proste, ale agregowane do poziomu państwa, czasami trudne w wykonaniu. Profesor Józefa Hrynkiewicz, socjolog Uniwersytetu Warszawskiego.
Bardzo liczę na to, że się poprawi ochrona zdrowia, bardzo.
I pełna nadziei, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia, pani poseł.
Bardzo dziękuję.
Mamy godzinę 16:40, za 20 sekund na zegarach. Teraz zespół Pink Floyd z piosenką High Hopes. No, te wysokie nadzieje nam towarzyszą, zwłaszcza jeśli chodzi o służbę zdrowia, bo tam dużo, dużo cały czas jest do zrobienia i to niezależnie od tego, kto rządzi, służba zdrowia kuleje publiczne, ale nie wiem, czy pani profesor, czy na koniec jest jakiś kraj, gdzie służba zdrowia nie kuleje publiczna?
W ochronie zdrowia jest tak, że na ochronę zdrowia bardzo narzekają ludzie, którzy chorują, a chwalą ochronę zdrowia ci, którzy są zdrowi. Dobrze zorganizowana jest ochrona zdrowia w Niemczech, dlatego że mamy tam system kas chorych i po prostu mamy bardzo wysokie i mamy bardzo dobry system kontroli jakości leczenia, które odbierają pacjenci, czy to u lekarza pierwszego kontaktu, czy też w poszczególnych szpitalach.
Jest wzór, a my Niemcy mamy dogonić już za 21 lat, jak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław
Kaczyński. Liczę, że szybciej.
A premier i pani profesor liczą, że szybciej, a teraz szybciej na antenie Radia Wnet zagości i zawita i zagra zespół Pink Floyd. Mikrofony włączone, wszystko się nagrywa, wszystko będzie jawne. Maciej Wąsik, zastępca koordynatora służb specjalnych, czyli osoba, która teraz pod nieobecność pana ministra Kamińskiego zarządza polskimi służbami. Dzień dobry, specjalnymi.
Dzień dobry. Ja chciałem sprostować. Minister Kamiński jest obecny, ma dwa resorty. Ja mu tylko pomagam w nadzorowaniu służb.
No ale resort spraw wewnętrznych i administracji to jest wielki resort. Policja, ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy, plus jeszcze 20 tysięcy cywilnej, jest czym się zajmować, a tymczasem służby specjalne mają baczne oko w KPRM-ie.
Tak, zresztą od dawna, bo tak naprawdę główny nadzór jest nadzorem premiera i premier może powołać ministra koordynatora, tak też uczynił i tak się stało, że ten minister koordynator został desygnowany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Trzeba powiedzieć, że wszystkie polskie służby są w dobrych rękach.
Pytanie, czy to było zamyślone, czy to było przypadkowe?
Realizacja zadań państwowych nie jest nigdy przypadkowa. Minister Kamiński jest państwowcem, nawet przez ludzi, którzy go znają po stronie opozycji, jest uznawany za państwowca i w ten sposób realizuje swoją misję. To jest oczywiście ogromna ilość obowiązków, ale do odważnych świat należy. Minister Kamiński jest człowiekiem silnym, zdecydowanym i daje sobie doskonale radę.
Szef już usłyszał, że jest państwowcem, jest zdecydowany i sprawny, więc to już mamy ten element odfajkowany rozmowy za sobą, panie ministrze. A kwestia taktyczna, to coś zmienia w pana pracy, w pracy polskich służb, że to jest jedna osoba?
Mam troszkę więcej pracy, natomiast chciałem przypomnieć, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma siedzibę po sąsiedzku z MSW, także z takim bezpośrednim nadzorem nie ma tutaj problemu. Bliżej KPRM-u mieści się Centralne Biuro Antykorupcyjne, w zasadzie po sąsiedzku, niemalże w Alejach Ujazdowskich. Także kiedyś było bliżej ministrowi do CBA, teraz ma bliżej do ABW, a w zasadzie szefom służb odpowiednich jest bliżej do ministra, do gabinetu, bo minister często spotyka się z szefami służb i często konsultuje różne rzeczy i taki ma silny nadzór.
Gdyby pan minister miał podsumować tą kadencję czteroletnią upływającą, największym sukcesem polskich służb specjalnych byłoby?
W mojej ocenie to jest udział w ogromnym procesie, który można nazwać uszczelnieniem podatku VAT, ale nie tylko podatku VAT, bo wielu innych podatków. Myślę, że ten proces opierał się na kilku filarach. Jednym z filarów były oczywiście zmiany legislacyjne. Drugim filarem były zmiany w Ministerstwie Finansów i powstanie KAS-u, czyli jednolitej służby, która zajmuje się przestępstwami podatkowymi. Kolejnym filarem były zmiany w wymiarze sprawiedliwości, nowa jakość w prokuraturze, ale także zmiany legislacyjne, czyli chociażby zaostrzenie kodeksu karnego wobec przestępstw wyłudzenia podatkowego. Ja przypomnę, że minister Zbigniew Ziobro zaproponował zmianę w kodeksie, gdzie zapewne ogromne uszczuplenia, czyli wystawienie fałszywych faktur powyżej 10 milionów złotych, grozi kara 25 lat więzienia. I ostatni filar tego procesu to jest oczywiście praca służb, w szczególności mogę tutaj mówić o pracy służb specjalnych, gdzie no co chwila opinia publiczna jest informowana o zatrzymaniach, które dokonują funkcjonariusze czy CBA, czy ABW, czy także CBŚP, bo ta część policji także mocno wspiera proces uszczelnienia podatku VAT i myślę, że te zdecydowane działania funkcjonariuszy służb, prokuratorów miały ogromny wpływ na to, że wiele osobom przestało się opłacać wyłudzenie podatku. Ja przypomnę, że był czas, że te wszystkie ogromne często przestępstwa VAT-owskie, które już wychodziły na jaw, były osądzane na podstawie kodeksu karno-skarbowego, który jest kodeksem zdecydowanie łagodniejszym. Tam zaostrzenie kar, zdecydowanie, że pewne przestępstwa muszą podlegać kodeksowi karnemu, sprawiło, że oczywiście to ryzyko jest większe, a wykrywalność przestępstw coraz większa.
A mamy jakiś taki wyrok spektakularny, tych 25 lat za ukradzenie nam wszystkim, czyli
jeszcze
państwu
takiego wyroku nie ma. Przypomnę, że w Polsce niestety młyny sprawiedliwości mielą wolno, ale myślę, że jest kilka takich spraw, gdzie prokurator, bo to służby stawiają zarzuty i żądają określonej kary, tylko prokurator.
No ale służby dostarczają informacji prokuratorowi.
Dostarczają dowody, oczywiście. To współpracują ściśle w procesie karnym, to nie ma dwóch zdań. Natomiast tu decyduje prokurator, że gdzie będzie można postawić czy żądać naprawdę wysokiej kary więzienia.
Rzeczywiście, jak się czyta codziennie informacje agencyjne, to prawie każdego dnia gdzieś jest znaczek, a to CBA, a to ABW, a to CBS i kolejna zatrzymana osoba. Można mieć wrażenie, że polskie życie publiczne się składa z osób nieuczciwych albo składa.
Nie, to jest rzeczywiście tylko i wyłącznie wrażenie, bo większość przedsiębiorców uczciwie płaci podatki. My o tym wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę i wiemy, że dolegliwości podatkowe w Polsce są nie najniższe. Nie będziemy tych podatków podnosić, a je co najwyżej obniżamy. Tak jak podatki dla małych firm, które w tej chwili, bo podatek dochodowy od małych firm jest najniższy w Europie, bo wynosi 9%. Obniżamy podatek od osób fizycznych o 1 punkt procentowy, bo warto namawiać ludzi, chociażby zmniejszając podatki, ale jednocześnie pokazując, że takie intencjonalne wyłudzenia będą surowo karane do tego, żeby prowadzić działalność gospodarczą, żeby uczciwie płacić podatki i jest to pożytek dla wszystkich.
O ile, jeżeli chodzi o zatrzymania, to polskie służby rzeczywiście mają się czym pochwalić, to jeżeli chodzi o pracę ustawodawczą, to nie mieli państwo w tej kadencji szczęścia i ustawa antykorupcyjna duża trafiła do rządowej zamrażarki, również ustawa powołująca dużą agencję łączącą służby specjalne także nie trafiła pod obrady Sejmu, panie ministrze.
Ale trafiła za to ustawa antyterrorystyczna i chwała Bogu, że trafiła, bo dzięki temu polskie służby uzyskały naprawdę ważne instrumenty do tego, żeby zwalczać terroryzm. I chciałem tutaj podkreślić, że pomimo tego, że w Polsce nie było zamachów terrorystycznych, nie mówię o jakichś tam incydentach, ale mówimy o tej fali zamachów, która przetoczyła się przez Europę Zachodnią kilka lat temu. Niezwykle groźne zamachy w zasadzie we wszystkich większych stolicach europejskich z olbrzymimi ofiarami. To nie znaczy to, że w Polsce, jeśli nie było tego typu zamachów, to nie znaczy, że nie było krajem chociażby tranzytowym dla wielu.
Ta ustawa jest, ale tej antykorupcyjnej dużej nie ma.
Dla wielu osób, które były zamieszane w działalność terrorystyczną i polskie służby zatrzymywały takie osoby.
A my chcielibyśmy wiedzieć, radiosłuchacze i ja, czy będzie taka ustawa duża antykorupcyjna przyszłej kadencji.
Myślę, że ma pan na myśli ustawę o jawności życia publicznego. Rzeczywiście
tak
ta ustawa...
Jest pan minister dobrze poinformowany.
Tę ustawę ja przygotowywałem. Trwają teoretycznie prace nad nią. Znaczy była nieolbrzymia liczba uwag do tej ustawy z różnych środowisk.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
od notariuszy,
Ministerstwo
po
Wojskowe.
NGOsy różne, także z różnych ministerstw. I myślę, że przyjdzie na to czas, żeby wprowadzić. My musimy to wszystkie opinie brać pod uwagę, dokładnie przeanalizować. To jest olbrzymia materia i olbrzymie skomplikowana. I myślę, że przyjdzie na to czas, że w Polsce wyjdziemy z projektami jeszcze bardziej daleko idącymi, które będą wzmacniały ochronę przed korupcją państwa.
A ta duża agencja, mówię nawet w skrócie, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, teraz pan minister jest i ministrem koordynatorem, ministrem spraw wewnętrznych.
Ja nie znam w wykazie prac rządowych zapisanego
a to
takiego
nie było takiego projektu pomysłu, ustawy. Nie było takiego pomysłu.
Pomysły były różne. Znaczy, co ekipa, co człowiek, to ma różne pomysły na służby. My mieliśmy taki pomysł, że z tej struktury, która jest, należy przeprowadzić reformę służb, nazwijmy to taką reformę wewnętrzną, czyli dać nowe zadania, nowe priorytety, doinwestować służby, bo służby zostały doinwestowane.
Ale też zintegrować, o ile dobrze pamiętam.
Na pewno ta współpraca między służbami jest dużo lepsza, niż bywało to kiedyś. To do legend przechodziły niesnaski między różnymi służbami. Ja w tej chwili żadnych niesnastek nie widzę. Widzę mądry, racjonalny podział zadań. Widzę tempo w niektórych sprawach, gdzie sprawy idą bardzo dobrze. Widzę nowy duch w służbach. Widzę chociażby w agencji, nie widzę chociażby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy SB.
A to we wszystkich, można powiedzieć, że we wszystkich służbach cywilnych?
Wydaje mi się, że na pewno w służbach cywilnych. Nie jestem...
Bo teoretycznie chyba wojskowe też powinny pod pana ministra podpadać.
Nie, to tylko nakres koordynacyjny, nadzór bezpośredni nad wojskowymi służbami ma minister obrony narodowej.
Bo tam zdaje się, jakiś był konflikt swego czasu z jednym z ministrów obrony narodowej. Teraz już jest lepiej, już państwo macie dobrą synergię
między
wojskową. Ja
nie wiem, jaką wiedzą pan redaktor dysponuje. Może
gazetową,
pan,
panie ministrze.
Chyba gazetowo-wyborczą. Ja nie przypominam sobie konfliktu żadnego szefa służb z żadnym ministrem obrony narodowej w tej kadencji.
No dobrze, to zostańmy przy wiedzy i słowu i tym, jakie ma zdanie pan minister w tej materii. W końcu to pan jest koordynatorem, a nie ja zastępcą koordynatora. To jeszcze temat Pegasusa. To taki program, który ma szpiegować nas wszystkich. Poseł Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, świeży nabytek, mówi w rozmowie z dziennikiem, że mamy taki system.
Może poseł Rzymkowski czytał wywiad, który parę dni temu pojawił się w Rzeczpospolitej, czy kilkanaście dni temu w Rzeczpospolitej z Bogdanem Klichem, który rzeczywiście stwierdził, że kiedy on był ministrem, to wojsko takiego systemu używało.
Ale go chwalił. To są jego to bardzo dobry był
być może.
System,
ja tego systemu nie znam niestety. Natomiast...
nasze służby są słabsze
Ale może pan redaktor pozwoli, że zrobię tutaj takie jedno bardzo poważne zastrzeżenie, że formy, metody i techniki pracy operacyjnej stanowią tajemnicę państwową z klauzulą ściśle tajne i nikt, kto choćby miał taką wiedzę o szczegółowych metodach pracy służb, nie może o tym mówić osobom nieupoważnionym. Z całym szacunkiem dla naszych słuchaczy nie mogę takiej wiedzy
udzielać. Kto wie, kto nas słucha, panie ministrze, może także osoby chronione nas słuchają i wtedy...
Być może nas osoby chronione słuchają. A przez kogo chronione?
Przez państwo polskie.
Państwo polskie dba o bezpieczeństwo wszystkich obywateli i mam z tego taką ogromną satysfakcję, że poczucie bezpieczeństwa w Polsce ciągle rośnie, jest na bardzo wysokim poziomie, dużo wyższym niż w krajach Europy Zachodniej.
Jakby mnie pytał o Pegasusa, pan nie odpowie, jak rozumiem.
Nie odpowiem o żaden program, o który pan mnie zapyta, który może być używany na przykład do stosowania technik operacyjnych.
To porozmawiajmy o innym aspekcie techniki, czyli sieć G5. To już poważny temat. Jest pan pewien, że kontrakty z Chińczykami, z Amerykanami będą bezpieczne, że my będziemy mieli kontrolę nad naszą siecią G5?
Jeżeli nie byłoby skutecznej kontroli nad siecią 5G, to nie warto jej budować. To pierwsza rzecz. Ja uważam, że powinniśmy zbudować ten system w oparciu o partnera, który jest przewidywalny, w oparciu o partnera, który jest stabilny i daje gwarancję długoletniej, dobrej współpracy. Tak mogę jak gdyby spuentować ten temat. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Są różnego rodzaju testy robione chociażby przez firmę należącą do Skarbu Państwa Exatel w Rzeszowie. Fajne projekty. Ja naszym słuchaczom wyjaśnię, że to jest taki rodzaj transmisji danych, który pozwala chociażby na zdalność wielu rzeczy, które teraz robione są przy pomocą po prostu ludzi. Podam taki przykład. Można sobie wyobrazić, że siecią 5G można sterować ciężarówką, czyli kierowca ciężarówki, który ma zawieźć towar chociażby do Europy Zachodniej, do Paryża, zamiast wsiadać do samochodu, przychodzi na 8 godzin do pracy, kieruje tą ciężarówką z jakiegoś na przykład magazynu czy bazy logistycznej z Warszawy. Po 8 godzinach przychodzi jego zmiennik, ten wraca do domu, do rodziny, kładzie się spać, a ciężarówka jedzie normalnie, nie musi mieć żadnych postojów. To zrewolucjonuje chociażby
cały czas sygnał i ktoś te sygnały zachowuje, analizuje i wie.
Ta sieć 5G daje tak szybki sygnał, że właśnie umożliwia on zdalność pewnych czynności.
I gromadzenie olbrzymiej wiedzy.
Olbrzymiej wiedzy, to prawda, dlatego tak jak mówię, partner polski, który będzie wspólnie z Polakami budować, da tą technologię, zapewni tą infrastrukturę, musi być partnerem bezpiecznym i przewidywalnym.
W tym procesie wiele ministerstw, nie każde, ale wiele ma swoje kompetencje i swoje warunki brzegowe. Waszym warunkiem brzegowym jest to, żeby wszystkie informacje sieci 5G były w Polsce? Jakie są wasze warunki brzegowe?
To jest,
żeby się zgodzić na tego albo innego wykonawcę.
To jest ogromny temat. To znaczy tych warunków jest wiele. Przede wszystkim musi być, ja już powiedziałem o tych warunkach brzegowych, musi to być pochodzić z bezpiecznego kraju, być partnerem przewidywalnym. Mało tego, państwo nie może oddać wszystkiego. Państwo musi w związku z pewną krytycznością tych systemów, bo to jest infrastruktura krytyczna chociażby, jak prowadzenie transportu przez to, musi mieć dostęp do tych informacji, musi mieć też wpływ na tego operatora.
Jest jeszcze temat trochę poboczny, ale są też te systemy, które nadzorują ruch na naszych autostradach. Tam też pan minister pewnie wie, bo pan minister dużo wie, że były wątpliwości, czy obecny operator tego systemu na autostradach jest w pełni kontrolowalny. Komentarz czy jakiś?
Z tego co wiem, to państwo przyjęło ten system i państwo buduje w tej chwili własny, bezpieczny system obsługi, to się nazywa viaTOLL, na drogach szybkiego ruchu, na autostradach i na innych drogach do tego używanych.
To też jest krytyczna informacja i też chyba polskie służby powinny
dlatego
tam mieć
też,
czujne
dlatego
oko.
Dlatego też zmieniliśmy partnera, który obsługiwał i budował w ogóle ten system i też bardzo dużo zarabiał i w tej chwili.
Bo to są informacje, co jedzie, z jakim natężeniem jedzie, o której godzinie jedzie, w którą stronę jedzie. No.
Oczywiście, to są olbrzymie ilości danych, które stanowią ogromną wartość i też.
I było niebezpieczeństwo, żeby te dane z naszych autostrad były dostały się w niepowołane ręce.
Przede wszystkim operator tego systemu w mojej ocenie zarabiał zbyt dużo na systemie, który miał służyć państwu.
I to jest komentarz. Na koniec jeszcze jeden komentarz, może nawet kilka pytań uda się zadać o zakres kompetencji, o który chyba nikt jeszcze w polskich mediach pana ministra nie pytał, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Pan minister po reformie KNF-u wszedł w skład komisji jako przedstawiciel ministra koordynatora służb specjalnych.
Bez prawa głosu, z prawem głosu doradczego. Uczestniczę w posiedzeniach komisji. Wygląda na to, że ta reforma miała sens, bo często jak gdyby niektóre aspekty działania systemu finansowego są istotne z punktu widzenia interesu ekonomicznego państwa. Także wiemy, w którym momencie służby mogą wspomóc innego typu aparat państwa, jakim jest chociażby Komisja Nadzoru Finansowego.
No,
ja mam
dwie
takie
afery,
wrażenie dobrej
Amber
współpracy.
Gold i Getback, gdzie wielu osób podkreśla, że KNF co najmniej zaspał.
Ja powiem tak. Myślę, że każdy, kto obserwuje chociażby nie tylko prasę finansową, ale media w Polsce i zbierał informacje na temat tych dwóch afer, czyli Amber Gold i Getback, mógł zauważyć, jak w różny sposób te afery zostały, jak w różny sposób państwo polskie poradziło sobie z tymi aferami. Z Amber Goldem nie poradziło sobie zupełnie, a przed sądem stoi jedna osoba. Przepraszam, dwie osoby. Prezes małżeństwo. I jego żona, małżeństwo. W przypadku Getback zatrzymanych jest kilkadziesiąt osób, które mają postawione zarzuty. Mało tego, te osoby, które kupiły obligacje tej firmy, mają szansę na odzyskanie przynajmniej dużej części środków, bo ten proces, oczywiście to jest prywatna firma, ale ten proces cały czas upadłościowy jest realizowany, tam pozostały pewne aktywa. Ja uważam, że państwo zachowało się w zupełnie inny sposób niż...
Tylko, że do afery dopuszczona KNF nie jest od tego, żeby tłumaczyć się, dlaczego afera była, dlaczego podmiot, który jest niepowołany, zbierał odpowiednie obligacje i nimi handlował, tylko po to, żeby do tego nie dochodziło.
Ale chciałbym tylko usprawiedliwić KNF, że rynek obligacji korporacyjnych nie był dotychczas w nadzorze KNF-u, także na pewno trzeba z tego wyciągnąć wnioski i zmieniać to ustawodawstwo. To ustawodawstwo już się troszeczkę zmieniło, już ten nadzór jest nad takimi sytuacjami jest lepszy, ale nie będzie nigdy państwa, gdzie nie będzie przestępstw gospodarczych, chciałbym o tym powiedzieć. Ja uważam, że dobrą reakcją państwa jest pokazanie determinacji w ściganiu tych przestępstw i nieuchronność surowej kary. Jeżeli to uzyskamy, a idziemy w tym kierunku, to rzeczywiście ci, którzy uważają, że można dorobić się na innej krzywdzie, pójdą po rozum do głowy i zaczną w sposób uczciwy zarabiać pieniądze.
Poprzedni prezes KNF-u pożegnał się pan Chrzanowski Marek, pożegnał się z urzędem w atmosferze afery powiązanej mniej lub bardziej z getbackiem, czyli nagrany przez jednego z bankierów z Wrocławia. Teraz pan ma pewność, że służby już kontrolują KNF na tyle, że nie będzie, że nie dojdzie do takiej możliwości, żeby ktoś nie nagrał szefa,
nie chciałbym,
prezesa KNF-u.
Znaczy, nagrać może każdego przy złej woli. To panie redaktorze, umówmy się, że nie ma w 100% bezpiecznych metod i służby nie będą rewidować każdego, kto z kim umawia się, chociażby szef KNF-u czy innej państwowej instytucji. Niemniej jednak postawiliśmy te standardy wysoko i jeżeli poprzedni szef KNF-u te standardy złamał, musiał pożegnać się ze stanowiskiem i widzą to wszyscy. Widzą to wszyscy inni, którzy muszą po prostu te standardy dostosować w górę, a nie w dół i jeżeli będzie taka sytuacja, to każdy, kto te standardy łamie, będzie musiał wycofać się z pełnienia waszych ważnych funkcji w życiu publicznym.
A coś pana ministra zaskoczyło w tych posiedzeniach komisji? Coś ciekawego, coś zbudziło pana taką nadmierną zainteresowanie?
Generalnie posiedzenia komisji bywają ciekawe. Niemniej jednak chciałbym przypomnieć, że wszystkie informacje, które tam są poruszane, są objęte tajemnicą bankową, finansową, bądź tym tajemnicą przedsiębiorstw, więc nie będę tutaj przytaczał. A żadna ciekawa dykteryjka, która z tym nie jest związana, nie przychodzi mi dzisiaj do głowy.
Ale kawa jest dobra.
Kawa jest dobra, tak? I na posiedzenia KNF-u często są długie, całodniowe.
No to co? Po wyborach to zostanie połączenie, jak pan myśli?
Zobaczymy, co będzie po wyborach. Zobaczymy, kto będzie rządzić po wyborach. Ja mam nadzieję, że Polacy zdecydują, że obóz Prawa i Sprawiedliwości będzie miał okazję co najmniej jeszcze następną kadencję reformować państwo i liczę na to. Niemniej jednak daleki jestem od takiego stwierdzenia, że już wygraliśmy te wybory, a wręcz przeciwnie, robię wszystko, żebyśmy te wybory wygrali. Jestem posłem ziemi płocko-ciechanowskiej, uczestniczę aktywnie i kandydatem, tak, kandyduję z trzeciego miejsca. Robię wszystko, żebyśmy otrzymali ponownie mandat od wyborców. Ciężko pracuję na to.
Zdaje się, no to już zupełnie na koniec, bo wiem, że czas nas goni, ale zdaje się, że opozycja też pracuje ciężko na was, na wasz sukces dzień po dniu. Internet, bo pan też obserwuje internet, akcja Silni Razem, potem akcja Nie Świruj, Idź na Wybory, odniosło swój skutek zamierzony.
No tak, co strzał to panu Bogu w okno, można byłoby powiedzieć, i opozycja jak gdyby strzela sama sobie gole, może to jest lepsze powiedzenie, bo akcja Nie Świruj, Idź na Wybory po prostu obraża pewną grupę, która jest bezbronna w Polsce, zresztą na całym świecie. To są osoby, które na tych spotach, które przynajmniej widziałem, są parodiowane osoby, które są albo chore psychicznie, albo mają porażenie mózgowe. No to jest tak naprawdę obrzydliwe i to jest na pewno strzał w stopę. Akcja Silni Razem, Platforma podpięła się do akcji internetowych swoich zwolenników, a być może zainicjowała tą akcję, nie jestem pewny. Natomiast w pewnym momencie poseł Brejza zaprezentował samochód Silni Razem z hasztagiem I przyznam się, że w tej grupie Silni Razem pewno są różni ludzie, ale jest mnóstwo ludzi, którzy używają języka wulgarnego, gruźb, wyzwisk. No, jest to fatalne. Dzisiaj
ale
słyszę,
dlaczego tak zrobić?
Dzisiaj słyszę, bo...
Jakaś racjonalizacja tej grupy?
Ja nie mam
ruchów.
Pojęcia. Wydaje mi się, że przez 4 lata Platforma była totalną opozycją. Atakowała nas w sposób absolutnie niewybredny. Od sasa do lasa, o wszystko. Z wielką agresją. Co chwilę była łamana demokracja według ich słów. Co chwilę wprowadzany był ustrój totalitarny. Dzisiaj mamy wolne wybory, wolne media i jak gdyby zdewaluowało się mnóstwo słów. Pozostała na jednym wysokim poziomie tylko agresja, wysoki poziom agresji. To się oczywiście ludziom udziela. Jeżeli słyszymy posła Brejzy, jeżeli słyszymy krzyczącego z mównicy Grzegorza Schetynę czy posła Nitrasa, to ludzie jak gdyby, którzy im wierzą, no, przejmują ich styl i tak się stało. Natomiast to jest zupełnie niespójne z tym, co chce przekazać Polakom Kidawa-Błońska, pani marszałek, która jest osobą rzeczywiście wydaje się spokojną na tle swoich kolegów i koleżanek, niektórych przynajmniej z klubu, która mówi, że ona nie będzie tutaj w żaden sposób dzieliła, nie będzie promowała nienawiści. No ale jedną ręką ona to robi, a drugą ręką jej koledzy jak gdyby wspierają ten internetowy hejt, bo ogromna część ludzi, którzy stoją, ludzi bądź innych tam botów, którzy stoją za hashtagami Silni Razem, używają języka agresji.
A podobno w tych wyborach, w tej kampanii kluczem jest wiarygodność. Maciej Wąsik, zastępca koordynatora służb specjalnych.
Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło z Państwem.
Dziękujemy również w imieniu radiosłuchaczy i własnym. 17:12, prawie 13:00 to jest najlepszy moment, żeby zagrać Częstochlej, czyli piosenkę wybraną przez Tomasza Wybranowskiego. Posłuchajmy.